W najbliższą niedzielę wybierzemy posłów do Europarlamentu. To ostatnie dwa dni na przekonanie wyborców do kandydatów poszczególnych partii i ich programów wyborczych. W wielu opiniach powtarza się stwierdzenie, że główna rozgrywka odbyła się 15 października. To wówczas partie polityczne zaangażowały największe siły i środki, zaś polityczna układanka została ustalona na najbliższy czas. Teraz gra się toczy o mobilizację najbardziej zagorzałych elektoratów. Stąd jednym z bardziej gorących momentów kampanii był dzień, w którym pojawiły się spoty jednej i drugiej strony, w których główni gracze oskarżają się wzajemnie o związki z Rosją. Elementem mobilizacji twardego elektoratu jest też wysyp informacji o aferach poprzednich rządów, mówi Mateusz Sabat z jednej z firm zajmujących się kampanią internetowymi. Zdaniem eksperta coraz większe znaczenie odgrywa internet i media społecznościowe, bo i tam przeszła sama polityka. Obecnie śledzenie mediów społecznościowych zajmuje dorosłemu średnio 5-6 godzin, czyli prawie dwukrotnie więcej w porównaniu z wyborami w 2019 roku. Im większa skala wyborów, tym trudniej także zbudować poparcie poprzez spotkania osobiste. Najpopularniejszym tematem kampanii jest bezpieczeństwo. Na ten element zwracają uwagę i Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska. Inny gorący temat to Zielony Ład, co było słychać w naszej debacie na antenie Radia Szczecin i próba odpowiedzi na pytanie, kto odpowiada za jego przyjęcie i realizację. No i my zapytamy naszych gości, jak wygląda poparcie dla partii politycznych tuż przed eurowyborami, jak zagłosują wyborcy, jaka będzie frekwencja i na ile te wybory zmienią naszą polską i europejską rzeczywistość. A naszym pierwszym gościem jest pan Bartosz Brzyski, politolog, ekspert Klubu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A zaczniemy od smutnej informacji, że dziś po południu Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych podało informację, że zmarł żołnierz, który pod koniec maja został ugodzony nożem na granicy polsko-białoruskiej. I w tej sprawie działania podjął MSZ. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, stwierdził, żądamy, aby władze białoruskie ustaliły tożsamość tego mordercy, który zabił polskiego żołnierza i wydały go polskim władzom. Z kolei Lewica zawiesza kampanię wyborczą w związku z tym wydarzeniem. Jest też drugie wydarzenie związane z bezpieczeństwem. Informacja o trzech żołnierzach, którzy użyli broni w trakcie obrony koniecznej, strzelali w powietrze, potem w ziemię właśnie na granicy polsko-białoruskiej. No i są w areszcie. Teraz mnożą się wzajemne oskarżenia. Prezydent Andrzej Duda zwołuje na poniedziałek Radę Bezpieczeństwa Narodowego. I w tym kontekście, jak to i komu przysłuży się, nie przysłuży, jak to podziała na wyborców te informacje, jeżeli chodzi o niedzielne wybory do Parlamentu Europejskiego?
No tak, przede wszystkim trochę smutne, że musimy o tak tragicznych jednak wydarzeniach, przede wszystkim śmierci tego żołnierza, rozmawiać w kontekście kampanii wyborczej, no ale rzeczywistość jest nieubłagana i faktycznie ta kampania tak naprawdę nie miała jakichś mocnych tematów przewodnich. No, one raczej wpadały politykom i politycy próbowali to jakoś się wykorzystać. Tak było z Zielonym Ładem, tak jest z kwestią bezpieczeństwa i tak naprawdę na ostatniej prostej widzimy no, w takie wydarzenia, które gdzieś potrafią wzbudzić emocje, a te emocje są tym paliwem, które wpływa na to, jak zachowują się wyborcy. Na pewno tą pierwszą emocją było większą, była kwestia Funduszu Sprawiedliwości jeszcze w zeszłym tygodniu, no ale te wydarzenia i ta kumulacja, czyli nałożenie się z jednej strony informacji o śmierci żołnierza wcześniej ranionego i teraz ten tekst, który wczoraj ukazał się, opisujący zatrzymanie tych dwóch żołnierzy, którzy oddawali na granicy strzały ostrzegawcze, no to widać, że faktycznie wpływa bardzo mocno na debatę publiczną i no, dotyka tego, co chyba jest wszystkim najbliższe od tych dwóch lat tak naprawdę, czyli tych no, takich bardzo pierwotnych rzeczy, po prostu poczucie jakiegoś bezpieczeństwa, panowania nad sytuacją i No, o ile jeszcze tydzień temu powiedziałbym, że na czele tych sondaży jednak będzie Prawo i Sprawiedliwość, wybuchła afera z Funduszem Sprawiedliwości, gdzieś na czoło się wysunęła Koalicja Obywatelska. No dziś po tych wydarzeniach, kiedy politycy próbują jakoś przerzucić winę za to, jak wygląda sprawa z bezpieczeństwem, czy z chociażby zapewnieniem bezpieczeństwa teraz żołnierzy nawet, no to mam wrażenie, że znów ta szala przesuwa się w drugą stronę i myślę, że do końca nie będziemy wiedzieć, bo ta różnica jest tak mała i tak subtelna, że tak naprawdę pewnie do ostatnich godzin tej przed ciszą wyborczą nie będziemy mieli jeszcze pewności, kto zostanie w domu, a kto do urn wyborczych pójdzie, no bo nie mamy tutaj wątpliwości, że ta frekwencja będzie dosyć niska i raczej te elektoraty się demobilizują niż zmobilizują, ale być może właśnie te wydarzenia będą w stanie któryś z tych elektoratów jakoś mocniej wzburzyć i zaangażować do tego, żeby jednak na którąś z partii oddały głos, ale pamiętajmy, że to jednak jest symboliczne, bo wybory do Europarlamentu bezpośrednio z tą kwestią bezpieczeństwa i granicy nie są powiązane, tak jak chociażby wybory do polskiego parlamentu.
Chociaż Koalicja Obywatelska stara się powiązać te wybory z naszym bezpieczeństwem, bo tu jest kwestia tej kopuły, prawda, nad Unią Europejską, tego systemu wspólnego antyrakietowego, więc jest taka próba, ale czy pana zdaniem skuteczna?
No, ona oczywiście narracyjnie gdzieś zawsze politycy szukają takich linków po to, żeby przekonać wyborców do tego, że te wybory są bardzo ważne i ich zaangażowanie jest ważne. Natomiast po pierwsze i poprzednia i ta władza jednak rozbudowuje system obrony przeciwlotniczej, więc tutaj akurat ta kwestia tej kopuły nie jest jakoś kluczowa, ale nawet zostawiając to na boku, no pamiętajmy, że też i chyba możemy to dostrzec, że same partie polityczne są tymi kampaniami zmęczonymi i za finansowanie tych kampanii, zaangażowanie aktywu partyjnego jest mniejsze, dlatego że i przede wszystkim te dwie największe partie, Prawa i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska, jednak walczą o około 20 mandatów, 20 osób, które zostanie wydelegowanych do Parlamentu Europejskiego, a to sprawia, że ta oprócz tej stawki, że ta stawka jest bardziej symboliczna dla partii, która z nich zwycięży, niż faktycznie będzie się jakoś mocno na funkcjonowanie tych partii i tą reprezentację partii w Europarlamencie. No nie będzie miała takiego znaczenia. No jednak nawet przy jakichś przesunięciach, które możemy odnotowywać kilkupunktowych, no to ten uzysk lub spadek tych mandatów będzie dość niewielki, bo czy to będzie 17 czy 20, no to wiemy, że jak mówię, będzie to miało oczywiście symboliczne i pewnie dla nastrojów w partiach znaczenie, ale dlatego czy to przełoży się na jakieś fundamentalne rzeczy i działania w przyszłym parlamencie polskich delegacji, no tutaj myślę, że nikt nie ma jakichś wielkich złudzeń, że tak będzie.
Każdy głos się liczy. Wyborcy mogą być nieco zmęczeni tym maratonem wyborczym, bo w październiku mieliśmy wybory do naszego parlamentu. Potem na początku kwietnia i dwa tygodnie później wybory samorządowe. Teraz mamy wybory do Parlamentu Europejskiego i tutaj w walce o głosy ważne wydają się także zapadające w pamięć stwierdzenia. No i takim jednym z bardzo zapadających w pamięć właśnie bon motów, tak można powiedzieć, była wypowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. To jest, przypomnijmy, wypowiedź z końca kwietnia. Zacytuję: idziemy tam, by powiedzieć temu wszystkiemu nie, ale nie mówimy nie, bo jesteśmy dzisiaj na tak. My mówimy rozwój, my mówimy silne europejskie rolnictwo, my mówimy nie temu wszystkiemu, co rozwojowi nie tylko Polski, ale także Europy się przeciwstawić. No i ten początek szczególnie. Idziemy tam, by powiedzieć temu wszystkiemu nie, ale nie mówimy nie, bo jesteśmy dzisiaj na tak. Z kolei Donald Tusk bardzo ostro na wiecu Platformy Obywatelskiej w Warszawie 4 czerwca, czyli przedwczoraj. Listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości jak listy gończe. Jak pan ocenia słowotwórstwo i krasomówcze zdolności obu panów i także innych kandydatów?
Myślę, że najpierw odniosę się do tej drugiej kwestii, to znaczy do tych list Prawa i Sprawiedliwości, bo tu faktycznie myślę, że opinia publiczna ma takie poczucie, że to są ludzie w dużej mierze, którzy idą tam albo za zasługi, albo po to, aby wyczyścić sytuację w kraju, chociażby minister Wąsik czy Kamiński, ale z drugiej strony też Donald Tusk, Koalicja Obywatelska, wysyła jednak chociażby ministrów, czy to Borysa Budkę, czy to Marcina Kierwińskiego, więc też jest takie poczucie, że w Koalicji Obywatelskiej jest jakiś rodzaj przemeblowania, no i że te wybory do Europarlamentu jednak dla dużych partii służą trochę jako właśnie okazja do tego, żeby jakoś uporządkować sytuację wewnętrzne. Natomiast jeśli chodzi o te strategie i zdolności krasomówcze, no to oczywiście Prawo i Sprawiedliwość było tutaj, jest w trudnej sytuacji, bo z jednej strony musi uciekać od takiej narracji, że jest partią polexitową, że chce, prawda, izolacji Polski, z drugiej strony jednak chciało wykorzystać kwestie protestów rolników, sprzeciwu wobec Zielonego Ładu, a przecież też ta partia jest zaangażowana w to, jak te regulacje w tej chwili wygląda, więc no, prezes Jarosław Kaczyński w dosyć ekwilibrystyczny sposób próbował wytłumaczyć, że z jednej strony w tej Unii Europejskiej chcą, żebyśmy byli, ale nie na takich zasadach, jak Unia Europejska to proponuje, a z trzeciej strony no, Polska jako taka sama nie może tego tak mocno zmienić, więc no właściwie to będziemy pewne rzeczy sygnalizować, ale w ograniczonym stopniu, bo nie mamy na to wielkiego wpływu. No skomplikowany bardzo komunikat i próba uchwycenia też chyba jednak jakiejś emocji społecznej Polaków, którzy chcą być w Unii Europejskiej, ale ten kierunek ewolucji Brukseli nie do końca, polityki Brukseli nie do końca im się podoba. Zobaczymy, na ile to faktycznie i w jakiś sposób będzie rezonować przy tych urnach wyborczych. Natomiast Koalicja Obywatelska, no też można powiedzieć, że nie jest w takiej zupełnie komfortowej sytuacji z tego powodu, że no, nie może też pełni tego euroentuzjazmu, jak kiedyś przedstawiać, właśnie ze względu na tą zmianę trochę emocji społecznych w Polsce, na to, że jednak bardziej inne partie są bardziej wiarygodne, w tym chociażby Lewica, więc też od pewnych rzeczy, czy to w ramach debaty o Zielonej Ładzie, czy polityce traktatowej, od tego się dystansuje, wobec czego Donald Tusk próbuje przekierować tę uwagę właśnie na politykę krajową, co służy bardziej Koalicji Obywatelskiej, a zdecydowanie jest kulą u nogi w tej chwili Prawa i Sprawiedliwości, których rządy są rozliczane, więc dosyć trudny układ, właśnie przede wszystkim układ, który no, sprawia, że jeden i drugi polityk próbują gdzieś tą uwagę przekierować tak, aby ustawić debatę bardziej pod siebie i na tym finiszu wyjść z tymi procentem czy 1,5% poparcia więcej i wygrać wybory, co, jak mówiłem wcześniej, symbolicznie jest dosyć istotne.
Pan Bartosz Brzyski, politolog, ekspert Klubu Jagiellońskiego. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. A przy naszym telefonie pan profesor Andrzej Zybała, politolog z Katedry Polityki Publicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dzień dobry. Dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, z jednej strony mamy aferę wizową. Jarosław Kaczyński i Daniel Obajtek nie stawili się przed komisją, no ale teraz Jarosław Kaczyński zapowiada, że jutro przed komisją się stawi. Daniel Obajtek stawiać się nie chce. Są kary finansowe. Ma być doprowadzenie Daniela Obajtka na obrady komisji. Z kolei Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, atakuje Macieja Wąsika i mówi, że go nie poprze, zostaje za to skarcony. Tam w tle mamy to, że Pegasus podsłuchiwał również, tak wynika z informacji, o których dotarli dziennikarze posłów Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony mamy Koalicję Obywatelską, której było może nieco tarć i w ogóle w całej koalicji 15 października przed wyborami, bo były próby najpierw wspólnych wyborów, wspólnego startu. Chodzi mi tutaj o propozycję PSL Trzeciej Drogi Polskich 2050, żeby wystartować wspólnie z Koalicją Obywatelską, ale to się nie spotkało z zainteresowaniem, czy z Lewicą, być może wspólnym blokiem. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia, kto prezentuje bardziej spójną koncepcję tego, co chce zrobić w Unii Europejskiej i czy to jest ważne, konkretne programy, czy ważniejsze są emocje. Z naszym poprzednikiem rozmawialiśmy o tych smutnych emocjach związanych ze śmiercią żołnierza na polsko-białoruskiej granicy. Rozmawialiśmy także o tych trzech żołnierzach, czy dwóch obecnie zatrzymanych, aresztowanych za użycie broni na granicy polsko-białoruskiej.
No cóż, no to co jest specyfiką naszej klasy politycznej czy życia politycznego, to jest to, że ono nie jest bardzo silnie oparte na programach, na rywalizacji w oparciu o projekty rozwiązań określonych problemów, które dotykają nas, obywateli. Natomiast no, politycy silnie się koncentrują na takiej walce wobec siebie, co wzbudza oczywiście emocje, ponieważ to jest bardzo silne oparcie, bardzo silnie opierają się w tych wojnach podjazdowych na wzajemnym stygmatyzowaniu się, oczernianiu, pokazywaniu, no, jak ta druga strona jest zła, jak wielkim zagrożeniem jest dla Polski. I wydaje mi się, że te wybory nie odbiegają od innych, dominują właśnie tego typu zjawiska. No, trudno się dziwić, no, klasa polityczna już przywykła do pewnego stylu.
Jeszcze o jednym, panie profesorze, zapomniałem powiedzieć, o tych takich tarciach dotyczących rozliczeń, bo Szymon Hołownia mówi, że antypis nie wystarczy, a z kolei premier 1 czerwca pisze: obietnica rozliczenia całego zła, korupcji i złodziejstwa łączyła całą koalicję 15 października. Mam nadzieję, że nic się nie zmieniło. To a propos właśnie tej koalicji.
To też jest kakofonia głosów oczywiście po stronie koalicji obecnie rządzącej. To nie jest spójne środowisko polityczne, przecież złożone z różnych partii od prawa do lewa w gruncie rzeczy. I oni też produkują różne przekazy, no, nie uzgadniają przecież takich pomniejszych rzeczy. Natomiast no cóż, PO koncentruje się na tym, żeby pokazać, że to jest sprawna formacja polityczna, że potrafi uporządkować państwo po tym, co robił PiS, że potrafi rozliczać, wskazywać na te rzeczy, które były najbardziej drastyczne, nadużywanie mienia publicznego, korupcja, nadmierne profitowanie przez różnych polityków. No, trudno się też dziwić, żeby formacje rządzące, w szczególności PO, darowały sobie na taką okazję, którą jest prezentowanie rzeczywistych rzeczy, do których dopuszczali się politycy PiS. Przykład Funduszu Sprawiedliwości, który przecież dostarcza nam tylu emocji, można w gruncie rzeczy powiedzieć. Rzeczy, do których doszło, no, są haniebne. To jest coś niewyobrażalne. Jakkolwiek polityka, jak to powiedział kiedyś Ludwik Dorn, że polityka ma to do siebie, że taki zapaszek jakiś wytwarza, niezbyt przyjemny. Natomiast to, co słyszymy o Funduszu Sprawiedliwości, to przekracza wszelkie pojęcia. Jakkolwiek na pewno też wcześniej no, mieliśmy tą cechę, że politycy dysponują mieniem publicznym no, dosyć dowolnie. Natomiast tutaj ta różnica jednak jest taka, że oni dysponowali tym mieniem no, bezpośrednio na rzecz swoich interesów politycznych.
I tak zmienili prawo. Chodzi o rozporządzenie ministra sprawiedliwości, żeby tym mieniem móc dysponować wedle własnego uznania.
No tak, tak. No, chcieli sobie ułatwić sytuację i też jakby ubiec ewentualne prawne zarzuty. Natomiast no, niezależnie od tego, no, to co robili jest ewidentne, że nie służyli pomocą ofiar przestępstw, natomiast no, wzmacniali swój kapitał polityczny, swoje środowisko polityczne, no, co jest rzeczą no, potworną. Jakkolwiek już jesteśmy przyzwyczajeni od lat, że politycy przekraczają kolejne bariery moralne, nie wiem, instytucjonalne bariery, za którym stoi niszczenie naszego państwa.
Gdy tak z panem, panie profesorze, rozmawiam i z poprzednim gościem z Klubu Jagiellońskiego, to widzę, jak determinuje nas polityka wewnętrzna, krajowa. Przecież są to wybory unijne, europejskie. Są kampanie profrekwencyjne. Mówi się, dlaczego te wybory są ważne. Między innymi Donald Tusk, o tym premier, mówi, jak one są bardzo ważne, żebyśmy szli na te wybory. Ale czy ten przekaz dotrze do wyborców, być może znużonych wyborami, być może
no, z pewnością niektórych... jest trudniejsza sytuacja obecnie niż to miało miejsce w październiku. Czy być może nawet w przypadku wyborów samorządowych. No, Polacy pewnie z trudnością poświęcają swój czas na to, żeby wgryźć się w zjawiska, które dzieją się na poziomie europejskim. To są często działania strasznie ważne właśnie na poziomie europejskim, natomiast są bardzo złożone jednocześnie i to jest w zasadzie polityka w gruncie rzeczy dla ekspertów, dla tych, którzy no, mają czas, mają zacięcie i też intelektualne, żeby prześledzić, no, jakie są szczegóły na przykład Zielonego Ładu, czy nie wiem, w marcu uchwalono, Parlament Europejski uchwalił rozporządzenie o sztucznej inteligencji, prawda, no są strasznie ważne rzeczy, ale no ciężko jest dla przeciętnego człowieka, więc politycy jakby próbują przekierować to na rzeczy, które są bardziej zrozumiałe, które mogą nasi obywatele obserwować wokół siebie. No to oczywiście nie jest dobre, ale no to jest, tak jest mniej więcej wszędzie. No, rozmawiałem ostatnio z dziennikarzem czeskim, który powiedział, że u nich zainteresowanie czy też frekwencja w ostatnich wyborach była na poziomie 20-kilku% i obecne sondaże też pokazują, że ta frekwencja będzie na podobnym poziomie. No, u nas ostatnio było 45.
Rekordowe ostatnich... 45.
Proszę?
Rekordowe, można powiedzieć, jeżeli
rekordowe,
chodzi o wybory
europejskie. Tak, ale to jest zasługa właśnie tego, że te kampanie są przeformatowane na zagadnienia krajowe i politycy robią ring ze swoich kampanii. No i to wciąga część ludzi, którzy potrzebują na przykład takiej identyfikacji z partią na poziomie wyrażenia niechęci wobec przeciwników. No, w Polsce być może rośnie taki pewien dogmatyzm, to znaczy utwierdzamy się we własnych przekonaniach, z trudnością je weryfikujemy i okazujemy coraz większą jakby stanowczość, siłę głoszenia tego, co wydaje nam się właściwe, prawdziwe. Natomiast no właśnie jest ten problem słabego jakby weryfikowania, no spojrzenia, jakie jest źródło przekonania, które tak towarzyszy jednemu czy drugiemu wyborcy.
Na początku
jakby procesy.
rozmowy z poprzednim gościem. Powiedziałem szumnie, że mamy 2 dni kampanii, ale właściwie mamy do północy w piątek, czyli to ten wieczór, ta noc i potem cały dzień do 24 i koniec kampanii. Chcę, panie profesorze, zapytać pana o jedynki w wielu regionach kraju. To są takie desanty i tak w naszym regionie, okręgu wyborczym zachodniopomorskim, Lubuskim. Mamy Michała Kamińskiego, który dzisiaj gościł na debacie w Radiu Szczecin o godzinie 20, czyli to jest trzecia droga. Mamy Włodzimierza Cimoszewicza z Lewicy na jedynce, mamy Bartosza Arłukowicza z Koalicji Obywatelskiej, no i mamy człowieka stąd przez długi czas, Joachima Brudzińskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Pan uważa, że to jest skuteczna strategia na te wybory, takie desanty, bo nie myślę tutaj o Joachimie Brudzińskim, bo on jest właśnie stąd w dużej mierze. Natomiast o tej reszcie tych gwiazd poszczególnych ugrupowań?
No cóż, liderzy partii politycznych muszą pomieścić polityków. Czasami muszą sięgać do innych okręgów wyborczych. No to na pewno jest gorzej, ale to już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni, bo w wyborach parlamentarnych też to zjawisko ma miejsce. No to na pewno wyborcy by woleli kogoś z własnego okręgu, ale jednocześnie wyborcy bardzo się nie preferują tych, którzy są identyfikowani jakoś z polityki na szczeblu centralnym, że widzą ich w telewizji, widzą ich gdzieś tam w jakichś sytuacjach, o których media donoszą, więc to są takie być może paradoksy, że chciałoby się mieć swojaka, ale z drugiej strony reaguje się na tych, których się zna z różnych przekazów.
Panie profesorze, i na zakończenie przytoczę najnowszy sondaż wykonany metodą wywiadów telefonicznych na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. No cóż, największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 34% badanych. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w tym badaniu 32% poparcia. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja 10%, 9% poparcia uzyskała Trzecia Droga, a 8% Lewica. Zobaczymy, jak to będzie przy urnach w niedzielę. Tutaj w naszym okręgu będzie to 7 list i musimy znak X postawić przy nazwisku tylko na jednej liście, tylko na jednego kandydata i na wszystkich tych listach tylko jeden znak X. Wtedy ten głos będzie ważny. Jaką frekwencję pan profesor, już na zakończenie zapytam, przewiduje?
No myślę, że to będzie frekwencja podobna do tej, która była 5 lat temu.
To nieźle.
No to byłoby nieźle, porównując tak do przeszłości i do tego, co jest na przykład w Czechach, tak jak wspomniałem. No tak, ale jest duży koszt takiej, powiedzmy, względnie dobrej frekwencji, bo sądzę, że to jest wynik tego, że ta kampania, zresztą podobnie jak poprzednie, jest dramatycznie spłycona, jakby odrealniona wobec tego, czym zajmują się instytucje unijne, Europarlament. No ale nic, my nie mamy pomysłu na to jako społeczeństwo, żeby wzbogacić życie polityczne. Ono toczy się w takiej spirali polaryzacji i tak chyba pozostanie przez długi okres.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Andrzej Zybała, politolog, Katedra Polityki Publicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kłaniamy się i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozdrawiam. Dobranoc.